Cześć internecie, dzisiaj będzie o najbliższych lotach załogowych na ISS i sporo SpaceX-owych rzeczy. Ja się nazywam Kuba Hajkuś, to jest podcast To Jakiś Kosmos, zapraszam. października 2020 wystartuje rakieta Soyuz z kosmodromu Bajkonur. Będzie to o 7:45 naszego czasu. Rakieta wyniesie kapsułę załogową Soyuz na orbitę i skieruje ją w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na pokładzie będzie 2 kosmonautów i 1 astronautka. Dowódcą tej misji będzie Siergiej Ryzykow, pierwszym inżynierem Siergiej Kut-Świerczkow, a drugim inżynierem astronautka NASA Caitlin Rubins. Jest to ostatnie miejsce NASA, które kupiło w Sojuzach. Prawdopodobnie w przyszłości dokupi więcej, ale na dzień dzisiejszy nic nam o tym nie wiadomo, więc Caitlin zamyka obecny etap wspólnych lotów astronautów NASA i kosmonautów Roskosmosu pojazdami Sojuz. Będzie to jedna z tych bardzo szybkich tras do ISS, bo Sojuz, kiedy wystartuje i wypuści kapsułę Sojuz na orbicie, to po dwóch z kawałkiem orbit ten Sojuz już zadokuje do ISS. Powinno to nie trwać dłużej niż 3 godziny z minutami. Sojuz jest jedynym statkiem kosmicznym, który robi taki szybki przelot. Nie chodzi tutaj oczywiście o to, że inne tego nie potrafią. Znaczy progresy jeszcze rosyjskie, które bazują na Sojuzach, to są statki towarowe, bezzałogowe, też potrafią dolecieć na ISS szybko. Inne statki załogowe ani cargo tego nie robią. Z tego względu, że jest to może nie tyle niemożliwe dla nich, co jest to dość taki ryzykowny manewr, bo trzeba się dobrze wstrzelić w te wszystkie okna czasowe. Dodatkowo Rosjanie, dzięki temu, że po tej swojej stronie ISS mają napędy stacji kosmicznej, mogą przed lotem Sojuzów specjalnie się ustawić tak, żeby spotkać się idealnie z Sojuzem, który manewruje, zmienia orbity, żeby dostać się do ISS. No i takim sporym motywatorem do tego, żeby te Sojuzy leciały szybciej, jest to, że są to kapsuły raczej ciasne. Załoganci, którzy się tam znajdują, nie mogą sobie jakoś się tam odprężyć i wyprostować nóg, więc jednym z powodów, dla których zaprojektowano tę szybką trasę, jest to, żeby jak najszybciej tę załogę z Ziemi umieścić na ISS, żeby nie musiała długo czekać w kapsule. Przy czym zdarzały się takie przypadki, gdzie rakieta Sojuz nie wstrzeliła Sojuza na tę odpowiednią orbitę, z której on mógł manewrować dalej w stronę ISS. No i automatycznie taki lot zostaje wtedy przekształcony na lot kilkunastogodzinny, na taką standardową trasę do ISS. No i niestety ci załoganci wtedy muszą wytrzymać na pokładzie tego Sojuza, wtedy już nie ma innej opcji. Jeżeli się Sojuz przestrzeli z ISS, to oczywiście misja nie jest stracona, ale trzeba wtedy zrealizować ten dłuższy plan, więc nadal to nie jest nic złego, tyle że komfort załogantów zmniejsza się diametralnie. Te załogowe Dragony od SpaceXa lecą o wiele dłużej, ale to też z tego względu, że w Dragonie jest mnóstwo miejsca i załoga, nawet jeżeli jest liczniejsza, na razie był jeden lot załogowy z 2 astronautami, niedługo będziemy mieli z 4, to oni tam mają sporo miejsca i w tym pierwszym locie testowym to nawet mieli pewien okres czasu przeznaczony na drzemkę, żeby się przespać i potem dalej kontynuować tę misję. No i to jest taki wygodniejszy do kontroli, wygodniejszy do przeprowadzenia sposób dotarcia do ISS. Z tą misją MS-17, tego Sojuza i kolejną misją Dragona, ISS wróci do takiego trybu intensywnej pracy. Obecnie na pokładzie ISS jest 3 załogantów, 1 astronauta NASA i 2 astronautów Roskosmosu. Oni wracają gdzieś po 20 października, więc delikatnie się zazębią z obecnie lecącą grupą z MS-17, ale potem dołączy do nich ekipa z Dragona i na ISS przez długi czas będzie 7 osób. No i dodatkowo też Rosjanie zapowiadają spacery kosmiczne, żeby przygotować swoją część stacji do tego, żeby w 2021 pojawił się tam moduł nauka, ten nowy port dokujący, więc czas zapowiada się dość intensywny. Nadal ważą się losy tego, czy na kanale to jakiś kosmos będzie live z startu tego Sojuza. No na razie jeszcze badam, czy będę w stanie zrobić ten live. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, więc fajnie by było sobie razem na kanale Sojuza obejrzeć. I właśnie też odnośnie lotów załogowych opóźnił się Dragon. Ten jego start został przesunięty na połowę listopada. Nie jest to z winy ani Dragona, ani jakichś, nie wiem, kolidujących planów NASA czy innych takich organizacyjnych rzeczy. Tutaj NASA zadecydowało, że chce to przesunąć z tego względu, że kiedy Falcon, ten z satelitą GPS, startował i został wygaszony, jego silniki zostały wygaszone podczas startu, no wykryto właśnie jakąś tam, może nie usterkę, niestandardowe zachowanie w generatorze gazu jednego z silników, dlatego ten lot z GPS-em został przerwany. No a jaki to ma związek z misją dla NASA? No ma tylko taki związek, że NASA chce mieć pewność, że SpaceX pozna dokładne przyczyny, zbada sprawę z tym generatorem gazu, no bo przecież Crew Dragony lecą Falconem 9, czyli tym samym modelem rakiety. No i NASA chce mieć pewność, że SpaceX zrozumie, co się tam wydarzyło, żeby się nie okazało, że to jest jakaś taka przypadłość towarzysząca, no po prostu rakiecie Falcon, że to jest coś, co może się powtórzyć. Więc przesunęli to wszystko w czasie, żeby ta załoga poleciała odrobinę później, ale żeby SpaceX ustaliło, co się stało z generatorem gazu w tej innej rakiecie, no i żeby ustalić dokładnie, że nie będzie to miało wpływu, a jeżeli będzie miało, no to żeby to wszystko sprawdzić i mieć pewność, że to się nie zdarzy w przypadku Crew Dragona i nie wpłynie na bezpieczeństwo tej misji, więc no, przesuwa nam się to w czasie. Połowa listopada jest zaplanowany ten start. Miejmy nadzieję, że SpaceX do tego czasu wszystko tutaj sprawdzi i będzie ok. Zostając dalej przy SpaceXie, SpaceX wyniesie tajny ładunek dla Biura Rozpoznania USA. Misja będzie się nazywać NROL 108. I bardzo niedawno została ogłoszona i praktycznie nic o niej nie wiemy, poza tym, że będzie taka misja, bo zostało to ogłoszone. Ładunek oczywiście jest tajny, no bo jest to jakiś ładunek szpiegowski. Prawdopodobnie będzie to coś lekkiego z tego względu, że pierwszy stopień rakiety wróci na platformę na lądzie. Nie będzie lądował na oceanie, na jednym z tych bezzałogowych statków, tych platform takich pływających, tylko będzie miał na tyle paliwa mu wystarczy, żeby aż wyhamować, zawrócić i wrócić na ląd, więc ten ładunek dla rządu USA nie powinien być ciężki. Ja się o tym dowiedziałem, czytając Twittera SpaceX.com.pl, tego polskiego portalu poświęconego SpaceXowi, i zapytałem ich tam, czy chodzi o to, że to była już jakaś od dawna planowana misja, czy to było takie szybkie zamówienie przez rząd USA i SpaceX wyskoczyło z jakiejś rakiety i będzie to lecieć. Czy to było takie szybkie pozyskanie rakiety, bo to jest no, dość takie niespotykane wśród no, tego biznesu. Większość misji jest zaplanowanych, nie wiem, na 2-3 lata do przodu. Wtedy gdzieś te kontrakty się podpisuje, a tutaj nic nie wiedzieliśmy i nagle wyskakują z takim newsem, że będzie taka misja. No i niestety w tej sferze też niewiele wiadomo, więc jest to o tyle ciekawe, że ta misja bardzo szybko się pojawiła. Falcon wyniesie ten tajny ładunek. No nie wiem, może uda się poznać więcej jakichś szczegółów, bo bardzo mnie to ciekawi, czy to była właśnie taka szybka akcja, że SpaceX jest w stanie tak szybko zareagować, żeby no w przeciągu miesiąca, dwóch mieć rakietę gotową do startu na takie niestandardowe zamówienie. Spoko, zobaczymy. To ma lecieć nie wcześniej niż 25 października. Zobaczymy, kiedy to poleci dokładnie. A pozostając przy SpaceXie, też temat taki rządowy. Wojsko USA rozważa wykorzystanie Starshipa do przewożenia ładunków militarnych między różnymi lokalizacjami na powierzchni Ziemi. Dobra, to może nie było zbyt precyzyjne, bo to chyba nie będzie przewożenie między lokalizacjami, tylko wojsko wskaże miejsce, do którego trzeba coś zawieźć i z jakiejś platformy w Stanach wystartuje Starship załadowany 80 tonami sprzętu wojskowego, no i w przeciągu godziny dostarczy to we wskazane miejsce gdzieś na Ziemi. To jest wow, Przy czym raczej jakiegoś ciężkiego sprzętu nie będą przewozić, bo chyba, nie wiem, jeden ten czołg taki podstawowy amerykański Abrams to jest jakieś 60, 50, 60 ton, więc w taką wycieczkę nawet dwa się nie uda zabrać. No ale 80 ton to 80 ton, więc sporo innego sprzętu, jakiegoś takiego lżejszego, potrzebnego w danej chwili gdzieś w jakimś obszarze działań amerykańskiego wojska, no na pewno będzie wystarczające. I tutaj to też nie jest jakimś pewniakiem ten projekt. Na tym etapie SpaceX będzie pracowało nad jakby tą koncepcją techniczną, jak miałoby to być zrealizowane. No ale no jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, takie no niespotykane w militariach, bo nic takiego dotąd nie było robione. Jeżeli trzeba było gdzieś przerzucać sprzęt, to jeżeli było na to sporo czasu, to amerykańskie wojsko sobie po prostu kupuje miejsce w jakichś statkach transportowych i do tego stopnia to jest skomercjalizowane, że przewożą swoje statki z komercyjnym statkiem. Płyną sobie we trójkę albo we czwórkę na jakiejś platformie, w jakieś inne miejsce na świecie, a załoga przylatuje samolotem. No ale kiedy trzeba szybciej, to wiadomo, że wtedy lotnictwo bierze swoje transportowce i po kilkunastu godzinach są w stanie w dowolne miejsce na świecie dostarczyć jakiś sprzęt, a tutaj chodzi o krytyczne przyspieszenie takiego transportu do jednej godziny. No i ten Starship te 80 ton ma gdzieś przerzucić, przy czym no tak jak mówiłem, tutaj SpaceX będzie na razie z wojskiem pracowało nad koncepcją. Jak sprawić, żeby ten Starship był zdolny do przewożenia czegoś takiego? Bardzo fajnie. No, każda taka koncepcja związana z tym, że każda taka koncepcja pochodząca od rządu, to wyobrażam sobie tak, że to nie jest coś takiego, że oni mówią, ej, a może byście nam, nie wiem, zrobili Starshipa wożącego 80 ton sprzętu wojskowego, tylko to pociąga za sobą jakieś finansowanie, więc przyszłość Starshipa jest zabezpieczana takimi cegiełkami to są grube miliony, no ale fajnie. Dobrze, niech ten projekt się rozwija, bo ja bym chciał dożyć czasów, kiedy pojawi się rakieta większa od Saturna 5, bo niestety nie było mnie jeszcze, kiedy latały Saturny, więc mogę sobie tylko o nich poczytać, zobaczyć programy dokumentalne, fabularne, a fajnie by było na własne oczy zobaczyć no coś, co tego Saturna prześcignie. Dobra, no i zostając przy Starshipie, obecnie SpaceX testuje SN8, czyli ósmy egzemplarz tej rodziny SN. Ten egzemplarz, który ma polecieć na 15 km, robili mu już testy ciśnieniowe, napełniali go ciekłym tlenem i przy chyba pierwszym teście coś im tam szczeliło, znaczy nic takiego destrukcyjnego, ale pojawił się wyciek gdzieś niedaleko złącza silników. Test został przerwany i to zostało załatane. Ja się wtedy obawiałem, że taka usterka może spowodować to, że ten SN8 zostanie w ogóle wycofany z tego testu i trzeba będzie przygotować kolejny egzemplarz do lotu na 15 km, bo pomyślałem, że kurczę, jeżeli w trakcie testu test zostaje przerwany, bo im zbiornik pęka, no to będą mieli jednak spore obawy, żeby lecieć na te 15 km. No ale nie, odpompowali, naprawili, znowu przetestowali, parametry były dla nich akceptowalne. To jest tak, że zbiornik musi wytrzymać 6 bar, żeby nadawał się do lotu z towarem. 8,5 chyba, żeby można było myśleć o certyfikacji do lotów załogowych. I w momencie, kiedy to im szczeliło, to chyba ten zbiornik wytrzymał coś koło 7, więc on już przekroczył tę barierę tego, żeby nadawać się do lotu towarowego, czyli no tego testu na 15 km również będzie wystarczający, no ale na pewno SpaceX chciało dobić do ponad 8,5, żeby każdy test kolejnych tych SN8, 9 i potem kolejnych, tylko uświadczał ich w przekonaniu, że to będzie rozwiązanie nadające się kiedyś do certyfikacji załogowej. No a tutaj żarcik zrobił ten SN8. Znaczy załatali go, potem był kolejny test i Elon Musk napisał na Twitterze, że wszystko gra. No nie wiem, co interpretować po tym wszystko gra, że dobił do 8,5, czy że załatali, przekroczył 6, więc nadaje się do lotu na 15 km. No nie wiem. Nie wiem, ale na 15 km ten poleci, bo już raptory do niego jadą. Już mamy na Twitterze zdjęcia, gdzie silniki Raptor są przemieszczane w stronę właśnie SN8, żeby zostały zamontowane, potem będą jakieś testy takie statyczne, te raptory będą odpalane. To nigdzie wtedy nie będzie lecieć, tylko chodzi o sprawdzenie ich pracy, czy wszystko tam hula tak jak trzeba. I potem przyjdzie sobie czubek, czyli ta owiewka do zamontowania na tym zbiorniku. Ten czubek już tam, ta owiewka już czeka w którymś hangarze, jest praktycznie gotowa. Tak wizualnie wygląda na gotową. Pojawią się tam te klapy stabilizujące jeszcze i po testach statycznych silników cały SN8 zostanie złożony i kurczę, no mam nadzieję, że w październiku jeszcze poleci. Dobra, tyle w kwestii SpaceX-owych tematów. Znaczy tego jest więcej, bo jeszcze SpaceX już składa, testuje elementy Falcona Heavy, który poleci w przyszłym roku z rządowym zamówieniem. No ale będziemy się tym martwić, kiedy Falcon Heavy będzie tuż od startu. Ostatnia rzecz, którą tutaj mam, temat związany z programem Artemis. No trochę smuteczek, bo ja w zeszłym tygodniu mówiłem, że tak w mojej ocenie Rosja się trochę wycofuje z tych wspólnych działań i miałem nadzieję, że to jest tylko takie moje narzekanie i że się bardzo mylę. I kurczę, teraz szef Roskosmosu Rogozin przyszedł z potwierdzeniem i przybił mnie. Powiedział, że Rosja raczej nie zaangażuje się w... Znaczy raczej, na pewno się nie zaangażuje, wycofa się ze stacji Gateway. Oczywiście, jeżeli będzie jakaś taka potrzeba, żeby jakieś komponenty powstały w Rosji, jak najbardziej, ale to nie będzie program kluczowy dla rosyjskiej agencji kosmicznej, no bo stacja Gateway jest zbyt amerykocentryczna, a Rosja chce działać na takich równoważnych zasadach, a tutaj po prostu dokładaliby się do projektu amerykańskiego, co jest prawdą, bo cały program Artemis jest mocno kręcący się wokół NASA, no bo to jest program amerykański, którego wiele rzeczy dotychczas było finansowanych z budżetu amerykańskiego, z pieniędzy podatników Amerykanów. No i na agencje z całego świata się do tego dołączają. No ale prawdą jest, że tutaj przewodzi NASA i reszta będzie współuczestnikami tego wszystkiego. No i taki pomysł Rosjanom nie pasuje. Woleliby, no według Rogozina, woleliby, żeby to było coś na zasadzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na początku była wspólną inicjatywą, to było 50-50, że to jest wspólnie tworzone przez Rosję i USA i potem inne państwa się w to włączyły. Dominuje tutaj Rosja i dominuje USA, a stacja Gateway będzie amerykańska i swój udział mogą tam, jakby swój wkład mogą umieścić agencje innych krajów. No i z taką pozycją Roskosmos się nie godzi. Szkoda. Szkoda, że tutaj Rosja się z tego wycofuje, ale też zobaczymy, jak będzie, bo jeszcze parę lat zostało do tego. Też plany Roskosmosu no i innych agencji kosmicznych, to nie jest wszystko powiedziane, że na wieczność to tak zostanie. Może się coś zmieni, miejmy nadzieję. Dobra, tyle ode mnie dzisiaj. Jeszcze wam przypomnę, właśnie trwa taka akcja, u mnie na stronie jest do poczytania, ja wrzucę to w pierwszy link tutaj w podcaście. Jeżeli chcielibyście się znaleźć, wasze nazwisko, ksywa, nick, jeżeli chcielibyście go umieścić w najnowszym filmie na kanale To Jakiś Kosmos, to zapraszam was do artykułu, który jest tutaj w pierwszym linku. Jest to taka akcja, w której pomagamy takiej wystawie w Warszawie, to się nazywa Niewidzialna Wystawa. Tam po tej wystawie oprowadzają niewidomi przewodnicy, no i w związku z sytuacją pandemiczną ta wystawa musiała na początku roku mocno ograniczyć swoje działania, no a koszty prowadzenia tej wystawy nie zniknęły, no bo trzeba to wszystko dalej ogarniać. No i wystawa ma taką zbiórkę, na której można pomagać, żeby te koszty z początku roku pokryć. Ja bym się chciał w to wszystko włączyć i oferuję wam coś takiego. Jeżeli wy wesprzecie tę wystawę, opis macie właśnie w tym linku poniżej, to ja w podzięce wrzucę was na taką planszę i wyczytam w najnowszym filmie na kanale To Jakiś Kosmos. Będę wam niezmiernie wdzięczny za pomoc tej wystawie. To nie jest żadna sponsorowana akcja. Dokładajcie się, każda pomoc się liczy, nawet po prostu odwiedzenie wystawy. I ja to też traktuję jako coś, za co powinienem wam podziękować, więc jeżeli odwiedzicie wystawę, dajcie mi coś znać, nie wiem, przez Facebooka czy innej social media, ja was sobie odnotuję, żeby podziękować w tym najnowszym filmie. Dobra, to wszystko ode mnie, trzymajcie się, ja się nazywam Kuba, to był podcast To Jakiś Kosmos, hej!